Joanna Komolka i jej gość.
A niedzielnym gościem Radia Z jest Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, pozdrawiam z Gdańska.
Pani prezydent, czy Gdańsk jest przygotowany do szczepień? W ilu miejscach to będzie możliwe? Państwo już mają taką wiedzę? Jest to zorganizowane w mieście?
Po pierwsze, to nie jest odpowiedzialność gminy i to jest pierwsza ważna rzecz, żebyśmy to wiedzieli, ale oczywiście bardzo mocno angażujemy się także w konsultacje i pomoc w przygotowaniu dokumentu, który nazywa się Narodowa Strategia Szczepień, bo to jest coś bardzo ważnego. Te zadania, które na pewno są ważne dla gminy, może powiem o czymś dosyć szczegółowym, ale o czym być może publicznie nie mówimy często. Chociażby dowóz do punktów szczepień osób, które są osobami z trudnościami o poruszaniu się, osób niepełnosprawnych, osób leżących itd., itd. Tutaj w ubiegłym tygodniu z panem ministrem Dworczykiem prosił nas o konsultacje, jak to można by w sensowny sposób zorganizować, więc na pewno w to się włączamy. Natomiast jeżeli chodzi o przychodnie, to pamiętajmy, że jesteśmy jeszcze ciągle w procesie wyłaniania tych przychodni, bo jakby trwa dogrywka, kolejna odsłona doboru tych punktów, w których będą szczepienia. Natomiast to, co mówią osoby prowadzące przychodnie, bo my jako gmina, jako miasto nie prowadzimy żadnej przychodni, natomiast to, co mówią prowadzące przychodnie, to jest to skok w nieznane, co jest oczywiste, bo przecież to jest nowa szczepionka, ale ilość...
To też chyba sama procedura, sam ten plan jest czymś nowym. No i pytanie, czy realnym do spełnienia, gdyby okazało się, że rzeczywiście sporo Polaków w efekcie, bo na razie to tak nie jest, ale jeżeli sporo Polaków zdecyduje się na szczepienia, które będą dobrowolne, no to jest też olbrzymia operacja logistyczna. Pytanie, czy do zrealizowania?
To prawda, to jest ogromne wyzwanie logistyczne, ale myślę, że to, co dzisiaj jest kluczem i co jest najważniejsze, to jednak powiem coś, co może się, ale jesteśmy w okresie już tuż przed świętami Bożego Narodzenia, czwarta niedziela Adwentu, można myśleć też o tym, że niemożliwe rzeczy są możliwe. To jest odbudowa zaufania obywateli do państwa, bo to wszystko polega na tym, czy jeżeli obywatele nie ufają instytucjom państwa, to jak mają zaufać, że mamy iść się zaszczepić? I to jest konsekwencja niestety. Nie chcę brzmieć o samym poranku w niedzielę jakoś bardzo, bardzo krytycznie, tylko to jest konsekwencja wielu lat działania i podburzania zaufania do instytucji państwa. Ja, jeśli będzie taka możliwość, oczywiście będę namawiać. Tylko ja też nie mam wiedzy, czy będzie tak jak ze szczepionką na grypę, gdzie wszyscy namawiali, od premiera, ministra zdrowia, samorządowców, my z własnych pieniędzy samorządowych organizowaliśmy poszerzone programy szczepień, bo mamy je w Gdańsku od wielu lat dla grup seniorów, ale w tym roku poszerzone, i co z tego? Nie mogliśmy ich zrealizować, a w niektórych punktach zrealizowaliśmy...
Bo szczepionek nie było i nie ma.
Szczepionki nie było i nikt nie mógł jej dostarczyć. I teraz... Ja oczywiście trzymam kciuki i mówię to co chwilę za pana ministra Dworczyka, bo to jest interes nas wszystkich, Polaków, żeby jak największa liczba Polaków w jak najszybszym czasie została zaszczepiona.
Gdyby państwo jako samorządowcy, jako prezydenci miast skrzyknęli się razem, państwo są bardzo blisko mieszkańców, najbliżej, to dużo bliżej niż przedstawiciele rządu i rzeczywiście zorganizowali jakąś taką akcję promocyjną, pani ma wątpliwości, czy warto?
Wątpliwości nie mam, oczywiście wiadomo, że trzeba to zrobić, tylko jak ludzi do czegoś namawiamy, to ja bym chciała mieć absolutną pewność, że to będzie zrealizowane i za to trzymam kciuki, bo wie pani, to jest to, o czym mówiłam na początku, tak się po prostu załamuje zaufanie. Jeżeli ty mówisz, idź się zaszczepić na grypę, i to jest taki przykład, idźcie się jak najwięcej masowo Polacy zaszczepić na grypę, a później te szczepionki nie ma, to mam nadzieję, że tutaj raz, że szczepionka będzie, dwa, że to będzie wszystko działało bardzo, bardzo sprawnie. Ja akurat jestem po COVID-zie, więc w tej grupie chyba jestem ostatni czy przedostatni.
Ale pani się zaszczepi, pani prezydent?
Jeśli będzie taka możliwość, to się zaszczepię. Oczywiście, że się zaszczepię. Przede wszystkim będę chciała, żeby jak najszybciej zaszczepiła się moja mama, bo myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne.
A nie brakuje pani prezydent tego, że, bo ja wczoraj też o to pytałam rzecznika rządu, że nie ma takiej akcji rzeczywiście promocyjnej ze strony rządu już teraz. Jest akcja informacyjna, która ogranicza się właściwie do tego, żeby spojrzeć na stronę internetową i wyszukać informacje o szczepionce, o szczepieniu. Natomiast jeżeli tak mało, bo kilkanaście, może 20, czy w niektórych sondażach 30% Polaków deklaruje, że chce się zaszczepić, to jest bardzo mało.
Znaczy, myślę, że ja głęboko wierzę w to, że taka akcja jest przygotowywana. No przecież ten rząd pokazał, że jest mistrzem propagandy, więc wierzę, że w dobrym celu też ta propaganda, oczywiście mówię w cudzysłowie, w tym sensie propaganda zostanie wykorzystana. Myślę, że jest wiele osób, które chętnie też wesprą, tylko myślę, że naprawdę to dajmy jeszcze chwilę, że niech to będzie poukładane, bo jeżeli ja chcę kogoś do czegoś namawiać, to żeby ten człowiek namówiony miał pewność, że to będzie zrealizowane. Mam nadzieję, że tak jak rzeczywiście przy innych sytuacjach różne narzędzia zostają wykorzystane do, no w cudzysłowie powiem, do promocji czy propagandy, tak też bardzo bym chciała, żeby w przypadku szczepionki tak było.
Pani prezydent, pani wie doskonale i wie pani najlepiej, że koronawirus nie odpuszcza nikomu, można tak powiedzieć. Premier i rząd ostrzegają, że być może trzeba będzie wprowadzić dużo bardziej surowe, dużo bardziej daleko idące obostrzenia, w tym być może nawet taki całkowity lockdown z zakazem przemieszczania się, być może po okresie świątecznym. Pani zdaniem to może okazać się niezbędne, patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, patrząc na liczby osób i zakażonych, ale głównie tych, które umierają na dobę?
Tu są dwa wątki. Jeden, ja tak naprawdę nie mam wiedzy, jak jest w Gdańsku, jak jest na Pomorzu. Pamiętajmy, że z końcem listopada powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne dostały zakaz publikacji.
Czyli pani jako prezydent miasta nie wie, ile osób jest zakażonych w mieście?
Ja wiem inaczej. Ja znam te informacje tylko i wyłącznie z rządowego serwisu, ale tam one są bardzo ogólne. Nie ma na przykład danych takich szczegółowych, które także wojewódzki sanepid przez wiele, wiele miesięcy, od marca codziennie, zaraz po tym jak były o 10.30 publikowane dane rządowe, także były publikowane szczegółowe dane. Tego niestety nie ma. No, to jest pytanie, no, czy tak powinno być, skoro ja za zarządzanie kryzysowe w mieście odpowiadam. No, ale to już
a jak pani może zarządzać kryzysem, czy zajmować się zarządzaniem kryzysowym, nie mając podstawowej informacji o liczbie zakażonych?
No, w czasie już trwania epidemii koronawirusa od kwietnia tego roku stacje sanitarno-epidemiologiczne, które podlegały prezydentom miast jako starostom, no już zostały z naszej, że tak powiem, władzy wyjęte i teraz są w ramach administracji podległej pionowi rządowemu, czyli no, po prostu mówiąc ministrowi zdrowia. No tak jest, ja tam nie mam zamiaru się na to obrażać, natomiast myślę, że bardziej istotne i to jest chyba coś bardzo, bardzo istotnego, to jest kwestia budowania zaufania i kwestia komunikowania do obywateli z troską, a nie mówienia do nich jak osoby, które źle wychowują dzieci. Jak nie, to dam, jak nie, to kij i marchewka. No tak się nie da zarządzać społeczeństwem 40-milionowym. No jeżeli uczciwie, ja rozumiem, że niektórych rzeczy pan premier, pan minister, nawet naukowcy jeszcze dzisiaj nie wiedzą, bo to jest sytuacja, która zaskoczyła nas wszystkich. Ale to ja bym wolała, wczoraj gdzieś chyba widziałam wypowiedź króla szwedzkiego, który powie, tu popełniliśmy błąd, za to przepraszam, wyciągamy
wnioski. Były takie momenty, pani prezydent, że premier przepraszał za niektóre decyzje, na przykład te przed świętem zmarłych.
No właśnie, no i święto wszystkich świętych. No czy pani uważa, że to jest poważne traktowanie obywateli, kiedy w piątek, obywateli, szeroko mówię, kiedy w piątek o godzinie 16 dowiedzieliśmy się o tym, że od następnego dnia trzeba zamknąć cmentarze. To było coś bardzo trudnego. Ja mówię o pewnym mechanizmie. Ja myślę, że wszystkim nam, mi, pani, wielu osobom zależy na tym, żebyśmy przecież jak najszybciej pokonali koronawirusa, a po pierwsze, żeby było jak najmniej ofiar, I to jest chyba najważniejsze.
A myśli pani, bo pani mówi, pani mówi, pani prezydent, o tym, że o tym braku zaufania, czy myśli pani, że to może być powód tego rozluźnienia, które w tej chwili widzimy? Oczywiście jest okres przedświąteczny i, no, i siłą rzeczy i w sklepach i ten ruch też jest większy, natomiast no, też widać coraz częściej, że niektóre Polki, niektórzy Polacy już bagatelizują kwestię koronawirusa, już chodzą bez maseczek na przykład.
No, ja dzięki Bogu tego w Gdańsku nie widzę na jakąś masową skalę i za to bardzo, bardzo jestem mieszkanką i mieszkańcą Gdańska wdzięczna, że naprawdę są zdyscyplinowani. Ale jak kiedy pierwszy obywatel w naszym kraju, wtedy kiedy jest największy reżim, wszystko jest zamknięte, udaje się bez maseczki pod jeden czy drugi pomnik czy na cmentarz, to jak to ma być budowane zaufanie i kwestia tego, że mamy wszyscy stosować się do jakichś reguł, a są wybrani obywatele, którzy nie muszą. No, no to są po prostu konsekwencje takich zachowań.
A boi się pani prezydent tego, że konsekwencje tego, co wydarzy się w okresie świątecznym i pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, nawet pomijając tę tak zwaną godzinę policyjną w noc sylwestrową, to może spowodować to, że taki lockdown całkowity, nawet z zakazem przemieszczania się, może być konieczny do wprowadzenia?
Ja tego nie wiem, natomiast wiem, że dzisiaj rolą tych, którzy mają coś do powiedzenia w Polsce, ja też będę apelowała do mieszkańców Gdańska o to, żeby te wigilie, święta spędzać naprawdę w gronie tylko i wyłącznie najbliższych, a nie jechać do cioci z Rzeszowa, no, który jest oczywiście bardzo piękny, i później rozwozić wirusa między sobą wszędzie. No, wiemy, że przecież takim dużym ogniskiem zakażeń były wesela, gdzie no, rodzina z całej Polski spotykała się, bywało różnie, i później rozwozili tego wirusa po całej Polsce. Dzisiaj miarą troski, miłości, bo przecież święta Bożego Narodzenia tak naprawdę są świętami miłości. No skąd się Pan Jezus wziął? Z miłości Boga do ludzi. No ja przynajmniej w to wierzę. Większość ludzi, czy część może nie, ale ja w to wierzę. Dzisiaj przejawem naszej miłości do tych, których najbardziej kochamy, naszej rodziny, będzie to, że się z nimi nie spotkamy. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, tylko że taką prośbę, taki przekaz trzeba budować, prosić ludzi już dzisiaj.
Pani też będzie prosiła?
Będę, oczywiście, że będę. My spędzimy też Wigilię w bardzo małym gronie, chociaż akurat w mojej rodzinie jedynie moja siostra nie przeszła koronawirusa, więc my mamy przy wigilijnym stole 95% ozdrowieńców. Natomiast i to będzie bardzo mała Wigilia. Ja też bym bardzo chciała pojechać do jednej, drugiej czy trzeciej cioci w pierwszy czy drugi dzień świąt, ale tego po prostu nie zrobię. I uważam, że na tym polega dzisiaj odpowiedzialność każdego z nas. Każdy z nas nosi na sobie odpowiedzialność za pokonanie tej choroby.
I stawiamy trzy kropki. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, z nami zostaje. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Pani prezydent, odejdźmy na chwilkę od tego okresu, który właściwie już chyba można powiedzieć, że się rozpoczął, bo to już jesteśmy tuż przed świętami. Ale chciałabym wrócić do kwestii pandemii i skutków dla miast, dla budżetów miast. Czy Gdańsk otrzymał finansowe wsparcie ze strony rządu?
Tak, otrzymaliśmy. I tutaj no, chciałabym wszystkich tych, którzy mówią, że mijam się z prawdą, czy mijamy się z prawdą, bo mówi pani zapewne o rządowym funduszu inwestycji lokalnych. To pamiętamy akcję, kiedy pan premier, ministrowie, posłowie rozwozili po całej Polsce takie wielkie czeki. Ja takiego czeku nigdy nie dostałam.
A byli tacy prezydenci, którzy zwracali te czeki nawet.
Ja takiego czeku nie dostałam, no pewnie też bym miała kłopot, co z nim zrobić, natomiast dostałam przelew na konto. Tylko musimy poznać mechanizm tego rządowego funduszu inwestycji lokalnych. No już co było robić? No my generalnie jako samorządowcy, którzy w maju obchodziliśmy 30 lat samorządu w Polsce, naprawdę nieustająco we wszystkich miejscach, gdzie mogliśmy, mówiliśmy o tym, że rząd pomaga wszystkim w kwestii koronawirusa, a samorządy nie dość, że nie dostają pomocy, to jeszcze realizują zadania rządu, kiedy przede wszystkim przecież w tych pierwszych etapach, ja nie mam żadnego szpitala, ale też kupowaliśmy środki ochrony osobistej, środki dezynfekcji i tak dalej, na co poszły no, setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych. Realizowaliśmy pomoc, jeśli chodzi o dostarczanie żywności, no, różnego rodzaju pomoc. No i rozumiem, że mechanizm, o którym było mówione, że 6 miliardów, przypomnę, bo
takie były zapowiedzi.
Te kwoty nam się mogą też tak różnie zestawiać, ale 2 miliardy wynosi roczna pomoc dla mediów publicznych, czyli jedynie 3 razy więcej dla 38 milionów obywateli, bo przecież każdy z nas mieszka w jakiejś gminie i mieście. No, to żebyśmy sobie te kwoty zestawili, bo myślę, że to jest coś też bardzo ważnego dla obrazu sytuacji. I wracając do tych czeków. Każda gmina to, co było na czeku, dostała po prostu przelewem. Natomiast druga część tarczy była na wniosek. Było obiecane, że drugie tyle, które jest na czeku, już no, jednak na wniosek, który będzie ktoś rozpatrywał.
No i pani taki wniosek złożyła, jak rozumiem, jako prezydent.
Tak.
Na jaką sumę?
Złożyliśmy ten wniosek na sumę no, całkiem sporą, to było kilkaset milionów złotych. Natomiast też to, co pytaliśmy, jakiego to mają być rodzaju projekty, bo jakby chodziło o to, że te pieniądze mają pójść na inwestycje, czyli jakby pokrywać dziurę w budżecie, które nie wpłynęły do miasta, do nas też nie wpłynęły, z PIT-u, z CIT-u, przede wszystkim z CIT-u. To my mamy utratę mniej więcej na poziomie plus pomoc nasza dla także przedsiębiorców, plus brak wpływu z biletów. Ja szacuję ubytek w mieście w roku 2020 na około 300 milionów złotych. Więc umówmy się, no nie masz 300, dostajesz 81, no wiadomo, że się cieszymy, przecież no, każdy się cieszy, jak chociaż trochę dziurę zasypie. I teraz druga część była na wnioski. Nie wiemy, jaka komisja je przyznawała, jakie były kryteria. To w ogóle nie było ogłoszone publicznie. I kiedy ja słyszę od różnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że może nauczyłabym się poprawnie pisać wnioski, to ja się bardzo cieszę z takiej rady. To jest super rada. Tylko, że jakoś miasto Gdańsk pozyskało w czasie, kiedy są przejrzyste procedury, a takie są procedury przy przyznawaniu środków unijnych, 4 miliardy 800 milionów złotych. Tyle pozyskało.
To znaczy, że pani w odpowiedzi dostała, pani jako odpowiedź dostała informację taką, że nie potrafi pani wniosku wypełnić prawidłowo.
Tak, to taką informację dostałam.
No tak, ale pani prezydent, tylko że takich miast, które tych wnioskowanych pieniędzy nie dostały, jest bardzo, bardzo dużo. Czy państwo jako samorządowcy zamierzają coś z tym zrobić? No bo, no właśnie, jaki jest plan? Bo był już, pamiętamy, protest słynny z gaszeniem światła, za co zresztą pani chyba została pozwana do prokuratury przez lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale co państwo jako samorządowcy mogą w tej chwili zrobić? Skoro pani dostaje odpowiedź ze strony rządu, źle pani wypełniła wniosek, więc nie dostanie pani pieniędzy.
No tak, tylko no przecież my jesteśmy 40-milionowym państwem. To nie jest tak, że ktoś się komuś nie podoba, albo mu się powie, że źle wypełni wniosek. Więc te narzędzia, które mamy, wykorzystujemy. Z jednej strony złożyliśmy odwołanie. No zobaczymy. Zobaczymy, jaka przyjdzie odpowiedź. Z drugiej strony, i to jako osoby fizyczne, mój zastępca, także prezydent Sopotu, burmistrz Pucka, złożyli wniosek o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze, no, o kryteria oceny, o kartę oceny, o sposób weryfikacji. No, zobaczymy, czekamy na odpowiedź. Na razie pan wojewoda, do którego ten wniosek został złożony, otrzymaliśmy odpowiedź, że został przekazany wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to tam te decyzje.
A będą państwo organizować jakieś protesty w jakiejś formie właśnie w związku z tym rozdziałem środków z funduszu?
Znaczy tak, protest tu pewnie na niewiele się zda. Na razie trzeba wykorzystać te narzędzia legalne, które są. Trzecia droga, którą także wykorzystujemy, to także zgłoszenie do NIK-u o zbadanie prawidłowości przyznawania tych środków. Więc to są takie narzędzia, które mamy, być może ułomne, no zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Natomiast dzisiaj już zostało ogłoszone kolejne wezwanie właśnie do tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, więc znowu złożyliśmy, tym razem można było złożyć tylko 3 wnioski, nie było określenia kwotowego, ale liczba wniosków, więc ważne inwestycje w Gdańsku, takie jak chociażby jeden z elementów ochrony przeciwpowodziowej, kanał Ulgi, czy objazd Bramy Nizinnej, to są bardzo ważne inwestycje w Gdańsku, na takie właśnie wnioski zostały złożone. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź.
A jak pani szacuje, jak będzie wyglądał przyszły rok? Będą podwyżki w mieście? Na przykład, nie wiem, podwyższony zostanie podatek od nieruchomości?
To już zostało uczynione. Rada Miasta zadecydowała o tym jesienią tego roku. Generalnie jest tak, że podatek od, znaczy dwa główne źródła dochodu dla samorządu to są podatki od osób fizycznych, z których miasta otrzymują, miasta na prawach powiatu. No, w uproszczeniu mówiąc, około połowy PIT-u zostaje w mieście, ale drugie główne źródło naszych dochodów to jest podatek od nieruchomości. I dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, znaczy stawki rosną i tak jest generalnie w dużych miastach, że ta stawka jest maksymalna możliwa i to jest we wszystkich dużych miastach. I to, że podatek od nieruchomości rośnie, nawet w tym trudnym roku w naszym mieście, to pokazuje, że tutaj warto inwestować, tutaj warto się rozwijać i to nie jest podatek od nieruchomości, który tylko jest od mieszkań, ale także jest od różnych budowli przemysłowych, logistycznych, biurowców. Więc ja muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich danych, która pokazuje, czy po pierwsze, czy rośnie PIT i czy rośnie podatek od nieruchomości. To pokazuje, że ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkają i płacą podatki.
Pani prezydent zadrżała pani o to, czy będzie rządowe weto w sprawie unijnego budżetu?
Oczywiście, że drżałam. Myślę, że każdy, kto jest nie tylko lokalnym patriotą, tak jak ja, ale każdy, kto jest tym, który dobrze życzy Rzeczpospolitej Polskiej, każdy powinien drżeć. Nie ma dzisiaj innego sojuszu, i mówię o tym bardzo świadomie, sojuszu, który chroni Rzeczpospolitą Polską przed zejściem na złą drogę, przed staniem po stronie wartości, nie ma.
Pani prezydent, ja też pytam dlatego, że pani też powiedziała, że miasto bardzo dużo zyskało, jeśli chodzi o fundusze unijne i państwo z tego bardzo szeroko korzystają i wielu prezydentów, burmistrzów mówi, nie wyobrażamy sobie, żeby tych pieniędzy nie było po prostu.
Tak, pieniądze to jest jedno, ale myślę, że to, że jesteśmy świadomą decyzją obywateli, bo ja przypomnę, że to przecież w referendum obywatele zdecydowali, że jesteśmy członkami wspólnoty europejskiej. Pieniądze to jest jedno, to jest bardzo ważny element wyrównania i o tym przecież też ważni, wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej także na etapie naszego przystępowania do Unii Europejskiej mówili tak, wy byliście za żelazną kurtyną. Mieliście po II wojnie światowej zupełnie inny podział świata. Ja cieszę się, że wyłom tej żelaznej kurtyny rozpoczął się strajkiem sierpniowym 40 lat temu w Gdańsku. Ale konsekwencją tego jest to, to jest przecież Fundusz Spójności, on się tak nazywa, Fundusz Spójności. Znaczy Unia Europejska i jej regiony powinny rozwijać się równomiernie. Na tym polega, znaczy Unia Europejska jest w bardzo dużej mierze ufundowana na zasadzie solidarności. I na tym to polega. Ja też bardzo się cieszę, bo tak jak powiedziałam, no prawie 5 miliardów złotych od 2004 roku dzięki wnioskom. Znaczy tych pieniędzy nikt nam nie zrzucił z nieba. Że trzeba było napisać wniosek, przejść procedurę, wygrać, niektóre były w procedurach konkursowych, no w bardzo różnych procedurach te pieniądze są przyznawane. Oto, o co ja się dzisiaj martwię, to to, że poza funduszami, które są rozdzielane regionalnie na poziomie samorządu województw, to wiele funduszy jest rozdzielanych centralnie.
Pytanie, kogo pani się boi?
Rozdział będzie wyglądał. tutaj, no widzimy na przykładzie węgierskim, że nawet pieniądze Unii Europejskiej mogą być rozdzielane w sposób budzący wątpliwości. Mam nadzieję, że tutaj Unia Europejska będzie na tym trzymała pieczę i że rzeczywiście te pieniądze będą szły tam, gdzie one są potrzebne i gdzie są dobrze przygotowane inwestycje, wnioski, ale także, to jest bardzo ważne, widzimy to w tej nowej perspektywie unijnej, że dzisiaj chodzi też o myślenie o dalekiej przyszłości. Mówię o polityce Zielonego Ładu, która ma zabezpieczyć nasze dzieci, nasze wnuki, naszą planetę na przyszłość, czyli zmienić funkcjonowanie naszej gospodarki.
No myślę, że jeszcze trochę Polsce brakuje do tego. Pani prezydent, zbliża się druga rocznica śmierci, zabójstwa Pawła Adamowicza. Tymczasem prokuratura powołuje kolejnych biegłych do oceny stanu psychicznego napastnika Stefana W. A pani nie czuje jakiegoś niepokoju, że ta sprawa tak długo trwa, wyjaśnianie prokuratorskie tej sprawy długo trwa, no bo to już 2 lata.
Bardziej czuję niepokój. Znaczy ja akurat tutaj w tej sprawie wierzę w to, że prokuratura, biegli robią wszystko, żeby sprawa została wyjaśniona, bo myślę, że to jest najbardziej dla nas wszystkich dzisiaj istotne, żeby sprawa została wyjaśniona, jak było naprawdę. I myślę, że to jest coś dla nas gdańszczan, ale myślę, że zabójstwo pana prezydenta odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, także w Europie. Myślę, że to jest coś bardzo kluczowego. Mnie tylko martwi to, że w sprawach na przykład ścigania dziennikarki, która pisała o tej sprawie, prokuratura działa trochę szybciej. Natomiast no, wczoraj właśnie przeczytałam, przedwczoraj o tym, że ten trzeci zespół będzie powołany. Wiem, że strony, w sensie rodziny, no, nie wnosiły uwag do tej drugiej, rozszerzonej, poprawionej opinii biegłych. No, być może z tego, co wiem, strona druga, czyli obrońcy Stefana, wnosili jakieś uwagi, więc być może z tego to wynika.
Pani prezydent, pani też stała się ofiarą ataków różnego rodzaju, internetowych i nie tylko. Nadal pani boi się o swoje życie? Ja pytam dlatego, że pani korzystała i korzystać będzie z ochrony nadal.
To nie jest tak, że ja codziennie o tym myślę, bo człowiek nie mógłby normalnie przecież funkcjonować. Natomiast nawet pod zapowiedzią internetową rozmowy z panią, nie wiem, czy rzuciła pani okiem, jakie były komentarze, to nie chodzi o to, że codziennie dostaję groźby, ale atmosfera, ale jest ich sporo. No, jakiś jeszcze tuż przed zakażeniem koronawirusem byłam w sądzie. No, ludzie różne rzeczy piszą. To nie są, piszą, mówią, nagrywają. To, że nie jest przyjemne, to jest to jasne. Tylko dla mnie większym problemem jest to, że atmosfera, nagonka, mowa nienawiści, że to wszystko jest cały czas nakręcane przez, myślę, że przez niektórych ludzi bardzo świadomie. Ja po prostu takie fale ataków dostaję po tym, jak jedne czy drugie media, już nie będę tutaj palcem nikogo pokazywać, no, zajmują się mną czy moim miastem. I później po tym jest wysyp wielu, wielu różnych.
I ta ochrona jest pani potrzebna cały czas?
No, skoro jest, to jest potrzebne.
Pani prezydent, kończąc naszą rozmowę, wróćmy do świąt. Pani mówiła, że będzie pani spędzała święta w mniej licznym gronie. A w jaki sposób złoży pani życzenia gdańszczankom i gdańszczanom? Bo tak pani zawsze o nich mówi.
Niestety nie będzie tradycyjnej Wigilii, którą mieliśmy zawsze za 2-3 dni, no, jakiś weekend przed Wigilią w salonie naszego miasta, czyli na Długim Targu pod Neptunem i przy choince. W tym roku tego nie będzie, ale nie będzie właśnie z troski i miłości o naszych mieszkańców. No, nie, do tego dzisiaj nam służą narzędzia różne komunikacyjne, internetowo, bo takie życzenia nagram, do moich współpracowników, tych, którzy, i za to im bardzo dziękuję, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. My na ani jeden dzień nie zamknęliśmy sal obsługi mieszkańców. To są ludzie, którzy od samego początku są w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Do tych pracowników pójdę bezpośrednio im też podziękować za ten trudny rok.
Czego będziemy sobie życzyć w tym roku na święta?
No, myślę, że życzenia zdrowia w tym roku będą brzmiały zupełnie inaczej. Przecież to co roku sobie życzymy zdrowych świąt, a teraz pewnie zdrowia, ale to, co dla mnie jest bardzo istotne, to może lekko naiwne marzenie, ale żebyśmy naprawdę mieli do siebie wzajemnie szacunek i od razu nie myśleli, myślę, o drugim człowieku.
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję również.